Witam Państwa, Lech Pilarski. Kampania wyborcza nabiera tempa. Znamy już m.in. kandydatów na prezydenta Białegostoku, ale także kandydatów na prezydentów i burmistrzów większych miast. Są już pierwsze sondaże. W Białymstoku liczą się dwie kandydatury, Tadeusza Truskolaskiego i Jacka Żalka. W sejmiku wygra chyba Zjednoczona Prawica, ale do końca nie wiadomo, jak oceniają dotychczasowy przebieg kampanii publicyści, socjolodzy oraz politolodzy. Dowiemy się za chwilę. Pojawiają się też propozycje programowe poszczególnych kandydatów i trzeba przyznać, że rewolucji nie będzie. W większości słyszymy stare śpiewki. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji. Zapraszam. W studiu w Białymstoku Agnieszka Siewieleniuk-Macierowska. Dzień dobry, Białystok. Witam.
Dzień dobry, Białystok.
Oraz doktorzy z Uniwersytetu w Białymstoku Maciej Białous i Radosław Poniat. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studiu w Łomży Cezary Zborowski, forłomża.pl. Słyszymy
Dzień
się?
Dzień dobry. Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry.
No to właśnie, jak to jest z tą kampanią, jak państwo oceniacie przebieg dotychczasowy, bo trzeba przyznać, że kampania jest ostra, przynajmniej takie formy w niektórych miejscach przybiera.
Ja wiem, czy ostra, mi się wydaje, że dopiero się ta kampania zaczyna tak naprawdę. I jeszcze tutaj, no oprócz chyba fake newsów, które się pojawiają, to nie ma tutaj jakichś takich ostrych elementów, bo nie ma tak naprawdę polemiki pomiędzy kandydatami, a to jest, zawsze dodaje takiego żywiołu, tak, w tej debacie publicznej.
Takich bezpośrednich spotkań
tak,
kandydatów.
Gdzie oni właśnie między sobą dyskutują, na razie każdy leci jakby swoim takim trybem przygotowanym wcześniej, tak, czy programowym, czy jakimś politycznym, czy innym. Tutaj każdy robi swoje i no, jedna rzecz jest jakby taka chyba zauważalna, przynajmniej w Białymstoku i myślę, że też ciekawa w Łomży, to pewnie zaraz Czarek tutaj będzie
mówił. Podsumuję to.
Tak, ale w Białymstoku przede wszystkim jakby, bo już kampanię prowadzą wszyscy kandydaci oprócz prezydenta Truskolaskiego, tak? Natomiast w Łomży to jest ciekawa sytuacja, bo tam jest dwóch kandydatów PiSu i para PiSu, no bo chyba tak to należy określić. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe.
To właśnie posłuchajmy, jak to jest w Łomży. Rzeczywiście dotychczasowy prezydent został nawet wykluczony z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Wykluczony został z partii Prawa
z
i Sprawiedliwości,
nawet,
nie jest członkiem partii. Komitet polityczny zdecydował, że lepszym kandydatem na prezydenta Łomży będzie była jego zastępczyni, czyli pani doktor Agnieszka Muzyk. Chrzanowski, gdy tylko podejrzewał, że ona może zostać właśnie namaszczona, więc zwolnił ją z pracy. Natomiast informacja o tym, że Chrzanowski nie będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Łomży, były już kilka miesięcy wcześniej.
Takie
o tym
sygnały,
się
tak?
Mówiono o tym. Tak, partia naprawdę źle oceniła funkcjonowanie Mariusza Chrzanowskiego na stanowisku prezydenta Łomży. No chłopak się nie popisał, no niestety.
Stąd ta zmiana, ale pan Chrzanowski będzie jednak kandydował.
No trudno się rozstać z wygodnym fotelem prezydenta.
Każdy fotel samorządowy jest w gruncie rzeczy wygodny.
To samo dlatego właśnie mówię, że to trudno się z tym rozstać, bo jednak może pieniądze po ostatniej obniżce nie są najwyższe, natomiast władza i możliwości, które daje urząd prezydenta, są przeogromne i ci ludzie, którzy dzisiaj zajmują te stanowiska, chcieliby być nadal przy władzy, nadal móc z tego korzystać, nadal móc rozdawać funkcje swoim przyjaciołom, znajomym czy rodzinie i czerpać z tego.
No, a jak politolodzy, socjolodzy oceniają przebieg, dotychczasowy przebieg kampanii? Doktor Maciej Białous.
No ja myślę, że zgodzę się z tym, że ona nie jest na razie aż taka ostra, jakby się mogło wydawać. To znaczy chyba najbardziej ostrym elementem kampanii jest ten format ogólnopolski, który zszedł do samorządów, czyli ta kampania billboardowa Platformy Obywatelskiej, ale ona wydaje mi się w żaden sposób nie przełożyła się na jakby
rozbudzenie emocji, tak?
Lokalny, białostocki. Tak, bardziej to są już takie debaty ogólnopolskie.
Takie uszczypliwości.
Tak więc ja bardzo czekam na pewno na to, żeby bardziej kandydaci na prezydenta, ale też kandydaci na radnych zaczęli wchodzić ze sobą w interakcje. W przyszłym tygodniu będzie pierwsza z serii, jak sądzę, debat kandydatów na prezydenta, więc bardzo dużo sobie po niej obiecuję, chociaż może nawet zbyt dużo. No natomiast na pewno jest tak, że i Tadeusz Truskolaski, ale też drugi z faworytów na razie do tego fotela, czyli Jacek Żalek, starają się jak najmniej pokazywać i myślę, że to jest bardzo przemyślana strategia.
To lepiej dla nich?
Myślę, że tak. Myślę, że tak i myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim się uaktywnią tak na całego.
Doktor Radosław Poniat.
Znaczy, prawda jest też taka, że te wybory samorządowe są bardzo lokalne. To znaczy na każdym poziomie mamy inne wybory. My oczywiście mamy skłonność do zwracania uwagi na te wybory bezpośrednich szefów, czyli prezydent, wójt, burmistrz, to jest to, o czym mówimy. No ale zaraz obok odbywają się rady, sejmiki, powiaty. Biostak tego nie widzi, czy Łomża, no ale przecież to też są będą wybory, które się będą odbywały. Więc to będzie walka nie tylko o te jedne miejsca, na które my najbardziej zwracamy uwagę, ale to będzie
takie najbardziej medialne, tak?
Tak, a to będzie walka o tysiące miejsc. Na poziomie oczywiście tych większych miejscowości ona jest częściowo się pokrywa z polityką ogólnokrajową. Znaczy, jakkolwiek się komitety nie nazywają, to jest jakiś tam PiS kontra jakieś PO. Ale w mniejszych miejscowościach to przecież te układy mogą już wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej.
Kowalski przeciwko Grabowskiemu i tak dalej.
Chociażby, więc i całkowicie już jak gdyby w ramach jednej partii może dochodzić do jakiegoś rozbicia. Będzie masa miejsc, gdzie będzie jeden kandydat.
No niektórzy wskazywali, że ze względu na tą nowe prawo wyborcze będzie więcej takich komitetów lokalnych, bo te listy partyjne nie mogą być zbyt długie, w związku z tym część ludzi nieuwzględnionych, tak jak na przykład w Łomży, będzie próbowało utworzyć swój komitet i powalczyć.
Może, ale to jest pytanie, jak bardzo takie strategie będą skuteczne. To znaczy, czy na tym wyższym poziomie bardziej się opłaca dogadać się z partią i nie wystartować, a później dostać miejsce w spółce, czy walczyć o miejsce, na które nie ma się szansy. Natomiast zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, tutaj padło takie zdanie, że obecni prezydenci chcą mieć stanowiska, bo chcą mieć pieniądze. To dlaczego startują ci inni kandydaci? Znaczy, czy to też chodzi tylko o stanowiska i pieniądze, jeśli przyjmujemy taką interpretację? No zakładam, że jednak tam są jakieś dodatkowe czynniki. Może ci tacy kandydaci mniej właśnie dostrzegalni będą bardziej tutaj idealistyczni, ale to będzie odgrywało. Zakładam, że znaczy nie sprowadźmy całej tej polityki tylko do tego, że jedna grupa złodziei bije się z drugą grupą złodziei o wygodne miejsca i zarządzanie spółkami miejskimi.
O konfigury.
Broń Boże, ja w ten sposób nie mówiłem.
Znaczy być może nadinterpretowałem.
Mówiliśmy o przykładzie Łomży, więc ja odnoszę się tylko i wyłącznie do przykładu Łomży. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię wyborczą trwającą, to proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, czy przez ostatnie tygodnie, kampania wyborcza de facto dotyczyła partii politycznych i boju, który w tych partiach nadal jest prowadzony o to, kto będzie na listach, chociażby do sejmików, czy mówię, że w Białymstoku kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy na prezydenta jest Jacek Grzalek, jest jak gdyby wyrazem słabości Prawa i Sprawiedliwości, bo Jacek Grzalek w PiS-ie nie jest. I PiS jako taki swojego silnego kandydata nie potrafił tam wystawić. W przypadku Łomży PiS wystawił zupełnie innego kandydata, nienależącego do partii. Agnieszka Muzyk nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jest osobą, którą członkowie Prawa i Sprawiedliwości witali z chlebem i solą czy kwiatami. To tak nie jest. Ta ostra walka partyjna o stołki jest i w PiS-ie, i w Platformie Obywatelskiej, jest ona również w PSL-u, czy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z tym mamy do czynienia teraz. I ta kampania, która teraz trwa do czasu rejestracji list wyborczych, de facto skupia się wewnątrz partii, a nie na zewnątrz. Dlatego my, jako obserwatorzy, jej nie widzimy.
Znaczy, prawda jest też taka, że tutaj ważne jest, znaczy, bo tutaj na przykład mówimy o debatach, to znaczy z punktu widzenia kandydatów, zwłaszcza tych właśnie większych miejscowościach, tych nazwijmy to partyjnych, ważniejsze jest zmobilizowanie już swojego elektoratu, czy już elektoratu partyjnego i przekonanie kogokolwiek z zewnątrz, to znaczy...
Czyli tutaj nie będzie starcia programowego, raczej będzie
nie
próba
za bardzo.
Identyfikacji
znaczy,
z własnych
ci mniejsi elektoratu. Kandydaci będą, prawda, nie mając za bardzo swojego zaplecza, będą starali się pokazać program, wywalczyć, zmobilizować grupy spoza jak gdyby swojego bezpośredniego zaplecza. Z punktu widzenia kandydatów związanych z PO czy PiS-em, używając tych kategorii, najważniejsze może być zmobilizowanie swoich własnych wyborców, tych wyborców, którzy popierali tę partię już w poprzednich wyborach, a może demobilizowanie wyborców z drugiej strony, a nie nagłe marzenie, że kandydat związany z PO nagle przekona wyborców PiS-u, bo to w tym, jak działają media, jak działa obieg informacji, jest coraz trudniejsze tak naprawdę do zrealizowania.
Właśnie to jest dobre tutaj, co zostało powiedziane, bo ja bym chciała dwa swoje grosze wrzucić do sondażu.
Może na moment właśnie odwołam się do tego ostatniego sondażu, który wskazuje, że na pierwszym miejscu jest Tadeusz Truskolaski, na drugim jest Jacek Grzalek i ta odległość między nimi nie jest zbyt duża, biorąc pod uwagę, uwagę, że ponad 12%, czy prawie 12% wyborców nie jest zdeklarowanych. To jest o co powalczyć.
To znaczy ja, bo my mówimy teraz o tym sondażu Onetu, tak?
Tak.
Więc jeżeli chodzi o ten sondaż, no to po pierwsze w mojej ocenie on, i myślę, że tutaj przede wszystkim pan socjolog ewentualnie potwierdzi bądź zaprzeczy, przeprowadzony na grupie tam 500 osób, to jest zdecydowanie troszkę za mało na takie miasto jak Białystok. To po pierwsze. Po drugie, na tym etapie tego rodzaju sondaż, kiedy tak naprawdę on był przeprowadzony jeszcze na samym początku, jakby kiedy kandydaci zaczęli organizować swoje pierwsze wystąpienia. Więc to tak naprawdę w mojej ocenie jest to sondaż rozpoznawalności nazwiska bądź twarzy. To nie jest rzeczywiste poparcie dla danego kandydata. I dzisiaj, jeżeli popatrzymy, no Jacek Żalek na przykład jest znany w całym kraju, tak? Również w Białymstoku. Prezydent Truskolaski również jest znany w całym Białymstoku, jakby jego nazwisko wszędzie funkcjonuje. Natomiast pozostali kandydaci, Tadeusz Arłukowicz, on przez jakiś czas był, że tak powiem, uśpiony, tak, politycznie, on w tej chwili musi sobie przypomnieć to nazwisko. I ja podejrzewam, że te sondaże przeprowadzone na przykład za 2 lub 3 tygodnie, one będą wyglądać już zupełnie inaczej. Bo te sondaże, z którymi teraz mamy do czynienia, to tak naprawdę są sondaże rozpoznawalności
i
niczego więcej.
Takie sondaże twarzowe, tak?
Tak, tylko i wyłącznie rozpoznawalności twarzy, nazwiska i tak dalej, a nie rzeczywistego poparcia. I wydaje mi się, że to też trzeba dosyć wyraźnie podkreślić, bo dzisiaj jest takie granie trochę tymi sondażami, ale ono, to nie jest jeszcze ten etap.
Podziela pan tę opinię?
Znaczy najpierw, jeżeli chodzi o taki komentarz metodologiczny, to oczywiście jest tak, że im więcej osób byłoby przebadanych, tym ten tak zwany błąd statystyczny byłby mniejszy. Natomiast jakby taka próba daje, z tego co pamiętam, niewiele większy błąd niż w takich tysięcznych próbach. To pewnie byłoby zamiast 3-4 z hakiem pewnie. 5% to jest 385 osób dla Białegostoku. Więc to nie jest też tak, że to jest nierzetelne.
Różnica między pierwszym a drugim miejscem jest około 6%. No to jest ważący wynik, jeśli jest taki błąd duży.
Nie, jest większa. Truskolaski dostaje 48%, dobrze? Pamiętam. I to jest mniej więcej podobny wynik do tego, który on dostał w pierwszej rundzie poprzednich wyborów, gdzie miał 49,5. I myślę, że to jest mniej więcej jakby to, na co stać Tadeusza Truskolaskiego w pierwszej turze. Podejrzewam, że tutaj z Ryszarda Truskolaskiego największym zagrożeniem tak naprawdę jest nie Żalek, który będzie zupełnie równolegle pracował, ale Tadeusz Arłukowicz, który jest być może trochę kojarzony z Truskolaskim z racji tego, że był wiceprezydentem. Być może więc jakby tutaj przede wszystkim ten elektorat będzie uszczuplać wynik Truskolaskiego. No ale oczywiście tutaj decydująca będzie druga tura i na razie nic nie wskazuje na to, że Żalek, który wchodzi do drugiej tury, będzie miał jakiekolwiek szanse z Tadeuszem Truskolaskim. Poza tym ja na przykład zwróciłbym uwagę, bo co jest dla mnie...
Jeśli pan pozwoli, tak? Bo znalazłem te wyniki owego sondażu. 36,7% badanych Koalicja Obywatelska.
Ale to jest do Rady, to nie jest kandydat.
A drugie miejsce zajęłaby Zjednoczona Prawica z wynikiem 32,9%.
To jest Rada Miasta, a nie, tam jest niżej, jeżeli pan przewinie. Jeszcze niżej będą prezydenckie.
To są wyniki,
bo to też jest ciekawe właśnie,
oceny.
Że wynik Zjednoczonej Prawicy jest w tym momencie wyższy niż wynik Żalka. I to też pokazuje to, o czym w zasadzie mówimy od jakiegoś czasu, że jakby problemem też Jacka Żalka wydaje się być to, że on ma bardzo duży elektorat negatywny. I nawet jakby nie wszyscy, którzy są skłonni głosować na PiS, są skłonni głosować na Jacka Żalka.
Poza tym przy tych liczbach trzeba ciągle pamiętać o niezdecydowanych. To znaczy, to jest zawsze pytanie, czy należy ich dorzucać do wyników, zakładać, że oni się w ogóle nie pojawią i to, że oni mówią, że się zastanawiają, w praktyce o niczym nie świadczy. Jak się do tego momentu ktoś nie zdecydował, to już nie pójdzie. Czy też na przykład wśród nich ukrywa się pewna grupa wyborców, która w którymś momencie się przesunie w którąś już konkretną stronę. To znaczy...
No, niektórzy eksperci twierdzą, że może się uda część tych ludzi przekonać programem.
Program to dużo, obietnicami być może.
Ale
może
myślę też, że problemem,
emocjami.
Przepraszam, jeżeli się wtrącę, bo tutaj myślę, że też bardzo ciekawe są, jeżeli chodzi o te wyniki do Rady, wyniki inicjatywy dla Białegostoku, która jest jakby ruchem, który jest całkiem nowy. tworzony oddolnie, nawiązujący do ruchów miejskich, które w wielu polskich miastach startują. I mogłoby się wydawać z jednej strony, że jest to troszeczkę taka bańka, która jest ograniczona do pewnych środowisk, no ale ten sondaż pokazuje, że jest tu jakiś potencjał. Jeżeli ten potencjał zostanie zachowany albo rozwijany, to to może być bardzo ciekawe. Ja dzisiaj rano sobie robiłem przeliczenie tych wyników do Rady na mandaty. I jeżeli te wyniki byłyby właśnie takie w wyborach październikowych, to Koalicja Obywatelska ma 13 mandatów, PiS ma Zjednoczona Prawica ma 11 mandatów, natomiast Inicjatywa dla Białegostoku i SLD po 2 mandaty. I to jest bardzo ciekawy krajobraz, ponieważ żadne z ugrupowań nie ma większości w Radzie.
Musi się układać z inną stroną.
Tak, i te małe ugrupowania mogą pełnić taką funkcję obrotowych, czy języczków uwagi, tak, które mogą rzeczywiście dużo wnosić w ten.
Ja tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo też trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, no, na czyje zlecenie był ten sondaż przeprowadzany. Ja nie chcę tutaj kwestionować prawdziwości tych wyników, ale z moich informacji wynika, a mam dobre, że co najmniej 3 sondaże, w których... No, które były oglądane przez pracowników Magistratu Białostockiego i przez Platformę Obywatelską. 3 sondaże wylądowały w koszu i one nigdy nie ujrzały światła dziennego, więc no, trzeba troszeczkę też temu się przyjrzeć na pewno, bo dużo będzie, ja zresztą wczoraj dokładnie wieczorem też czytałam jakby wypowiedzi politologów, socjologów odnośnie właśnie manipulacjami, troszeczkę takimi sondażami, takimi różnymi przepowiedniami tego, co nastąpi, że naprawdę bardzo łatwo tym sterować ludzi i z całym szacunkiem do osób, które przeprowadzają tego rodzaju sondaże, tak, bo ja nie zakładam absolutnie złych intencji, no ale też może gdzieś tam być tak po prostu, że ten sondaż jest zamawiany i on przeprowadzany, nie wiem, tyle razy albo na takiej grupie osób, żeby osiągnąć ten wynik, który się chciało, tak? I jeszcze tylko taka druga rzecz, króciutko jakby w tym kontekście, jakby, bo tutaj mówiliśmy też o programie.
Na chwilę obecną,
ale ja tylko jedną rzecz dosłownie, bo to jest istotne. Dzisiaj program tak naprawdę najrzetelniej w mojej ocenie przedstawia Komitet Tadeusza Arłukowicza, Białystok na tak. Tam faktycznie są konkrety i to dzisiaj wygląda najbardziej profesjonalnie i w ogóle ich kampania i to co, o czym oni mówią. Natomiast pozostali kandydaci, owszem, przewijają się, ale tam brakuje tego konkretu takiego.
A jak to jest w Łomży z twojego punktu widzenia, Cezary Zborowski?
No, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą w Łomży, de facto jej nie ma. To, co tam wspomniałem wcześniej, że ona do tej pory skupiała się tak naprawdę wewnątrz partyjnie. Natomiast mam nadzieję, że ona się zacznie ujawniać. Do tej pory jedyną osobą, która w mojej ocenie, której zależy na tym, żeby wygrać wybory prezydenckie w Łomży, to jest prezydent Mariusz Chrzanowski, który bardzo często zaczął się pojawiać w miejscach, którego nigdy wcześniej nie było i jak gdyby zaczął wreszcie dużo pracować, więc wyraża chęć i jak gdyby determinację do tego, żeby utrzymać ten fotel. Natomiast no, cała reszta jak gdyby jeszcze czeka, tak? Czeka prawdopodobnie na zarejestrowanie list wyborczych i wtedy to wszystko ruszy, cała machina. Natomiast no, na razie jakieś tam pojedyncze konferencje, jakieś pojedyncze wypowiedzi, które nie wnoszą ani nic do obrazu, ani, że powiem, nie przekonują mieszkańców do tego, na kogo można by głosować. Zgodzę się z tym, co mówił tam pan politolog, że ludzie de facto w tych wyborach większych na pewno będą kierować się szyldami partyjnymi. Tak?
W większych miejscowościach.
Tak, no ale także i w mniejszych. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie chociażby wybory parlamentarne, które Prawo i Sprawiedliwość wygrało na wsi, pokazało to, że tak naprawdę liczy się szyld i machając tym szyldem można naprawdę dużo zrobić.
A czy machając programem uda się zrobić więcej? O tym za chwilę. Przypomnę wyniki powoływanego już, czy przywołanego sondażu Onetu. Na prezydenta Truskolaskiego chciałoby głosować, wynikało z tego sondażu, 48,6% ankietowanych, a na kandydata Zjednoczonej Prawicy 25,6%. Takie były wyniki. Natomiast ja teraz przytaczam Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ibris na 1000-osobowej grupie, czyli dwukrotnie większej niż poprzednia. I z tego sondażu wynika, że PiS wygrywa w większości województw, w połowie ma większość, a Platforma Obywatelska ma szansę na większość w 6 województwach, między innymi w województwie podlaskim, jeśli zawrze koalicję z PSL-em. Takie są wyniki tegoż sondażu. Te wyniki zostały dzisiaj opublikowane, ale skupmy się teraz na programach, bo część informacji związanych z programami poszczególnych kandydatów, szczególnie na prezydentów, już do nas dociera. I no, na początku programu powiedziałem, że nie ma tam rewolucyjnych pomysłów. Raczej wszystko, co do tej pory funkcjonowało w obiegu, zostaje teraz przywołane. Między innymi no, darmowe bilety na komunikację miejską i tak dalej, i tak dalej. Agnieszka Siewieniuk-Macierowska.
Ja powiem w ten sposób, że my tych programów tak naprawdę jeszcze nie znamy. One, ja tutaj mówiłam wcześniej, że pan prezydent Truskolaski nie prowadzi kampanii, ale też i pan Wojciech Koronkiewicz jeszcze tej kampanii nie zaczął, więc tak naprawdę nie wiemy, co nam zaproponują, ale a gdzieś tam pozostałe komitety już gdzieś tam mówią, tak, o poszczególnych
pomysłów, tak, publikują.
Tak jest. Natomiast chciałabym się odnieść do troszeczkę tak z boku, ale w tym temacie, bo do tej pory partia czy komitet musiał pokazać książeczkę. My mamy program. Nikt tego kompletnie nie czytał, nikt nie zwracał na to uwagi. Najważniejsze to było pokazać tą książeczkę, że my mamy program. Ale myślę, że w tej kampanii to się zmieni i duże znaczenie miała kampania parlamentarna z 2015 roku, kiedy PiS wyszedł z programem i pokazał 500+, mieszkanie plus i coś tak dalej. I mało tego, PiS przejął rządy w Polsce i zaczął to realizować. Coś, co nigdy wcześniej w zasadzie żadnej partii się nie udało. Bo wszyscy mówili, mamy program, a PiS nie dość, że miał, to jeszcze zaczął to robić. Dobrze, źle, ale zaczął. I ja myślę, że jakby
Wybił argumenty wszystkim pozostałym kandydatom?
To znaczy, ludzie odczuli to, tak? Odczuli to, bo zmieniły się wiek emerytalny, tak? 500+, oczywiście inne różne rzeczy. To ludzie odczuli. Odczuli na własnej skórze. Więc myślę, że w tej kampanii mogą mieć znaczenie właśnie programy wyborcze, które do tej pory nie odgrywały takiego znaczenia, bo odgrywały w kampanii tak naprawdę emocje, poziom debaty, natężenie. Bardzo często my nie cierpimy brutalnej polityki, ale ona wszystkich ciągnęła jak magnes. A myślę, że teraz mogą przejąć tą główną rolę właśnie programy, bo ludzie już się przyzwyczaili, że coś się zadzieje, tak, że jak ktoś coś obieca, to zrobi. I takie są oczekiwania.
Przy czym też to może być pewnego rodzaju pułapka, bo biorąc pod uwagę te akurat elementy programu, które tak naprawdę były pewnymi obietnicami, prawda, tutaj mogą być o tyle nieadekwatne, że często mogą po prostu leżeć nie w kompetencji samorządu. I byłoby
bardzo łatwo tutaj popełnić taki błąd, tak?
Tak, czy byłoby bardzo źle, gdyby kandydaci,
ale za to będzie odpowiadał rząd, a nie samorząd.
Skupili się tak, bo to już zresztą kilkakrotnie tak naprawdę można wytknąć, że w tych elementach programu, które jakoś tam są skrywane powoli przez kandydatów, czy to na prezydenta, czy na przykład do sejmiku, są sprawy, które po prostu nie leżą w kompetencji poszczególnych organów, tak? I z jednej strony jakby obietnica bardzo dobrze, być może jakby warto pracować nad tym, ale po drugie jakby trzeba pamiętać, co możemy.
Ale ludzi można kupić tym.
Tak, tylko wtedy to jest właśnie, tak naprawdę to już nie jest dyskusja na programy, tylko nadal na emocje, to znaczy kto nas kupi obietnicą, prawda?
I trzeba też pamiętać, że nawet na poziomie, jeśli nawet rzecz jest z polityki lokalnej, to znaczna część decyzji nie jest decyzją na przykład prezydenta, tylko jest decyzją rady. My znowu fiksujemy się na prezydencie, ale rada może mieć inny skład
Inny pogląd na sprawę.
Znaczy ostatni okres w Białymstoku właśnie dobrze pokazywał różnicę między radą a prezydentem. I nawet to, no bo PiS był w stanie wprowadzić pewne rzeczy, bo miał większość na każdym polu. Znaczna część polityki samorządowej tak nie będzie wyglądała. Więc nawet jeśli ktoś coś obieca i nawet teraz obiecuje prawdziwie, to w odpowiedniej relacji z radą byłby w stanie to zrealizować, ale w wielu sytuacjach nie.
To zapytajmy.
Tylko jedno zdanie. I dlatego też ja bym w ogóle się nie obrażał na takie postulaty dotyczące na przykład komunikacji miejskiej, bo to jest po pierwsze być może problem już zgrany, ale jest po pierwsze w kompetencjach, a po drugie bardzo blisko doświadczenia realnego mieszkańców i właśnie o tym rozmawiajmy.
I poza polityczny w tym znaczeniu, że można sobie wyobrazić, że parę partii mogłoby się zgodzić na taki postulat.
Program. Cezary Zborowski, co zatem w Łomży, co zatem obiecać wyborcom, żeby zechcieli głosować na tego czy innego kandydata?
No, jako politolog z wykształcenia powiem, że lepsze marzenia i lepszy świat. Natomiast de facto należało, znaczy ja oczekuję od tego, od kandydatów, że przedstawią jakiś program, że przedstawią obietnice, że będziemy mogli ich z tych obietnic rozliczyć. I że te obietnice, czy ten program będzie w miarę realny, żeby mogli go też wykonać. Tak, oczywiście najłatwiej jest obiecać szybką drogę ekspresową do Warszawy, czy do Białegostoku, czy gdziekolwiek indziej. Tak?
No,
czy
mamy wielkie nadzieję, że już w listopadzie da się nią jechać.
Czy wielkie lotnisko pod Białymstokiem. To można obiecać i to prawdopodobnie wszyscy nam będą obiecywać. Natomiast jest kwestia realności i możliwości wywiązania się z tych obietnic. To
co
jest
można zatem obiecać w Łomży?
Co można? No wszystko można. Można naprawdę wszystko obiecać. Prezydent Mariusz Szanowski już zapowiedział, że będzie komunikacja bezpłatna, że chciałby, żeby od 1 stycznia przyszłego roku dzieci korzystały z bezpłatnej komunikacji autobusowej, żeby w drugim półroczu weszła bezpłatna komunikacja w ogóle dla wszystkich. No można. Prawdopodobnie wszystkie inne partie na to się zgodzą, no bo to tak naprawdę racjonalne i sensowny postulat, tym bardziej, że w tej chwili z budżetu miasta do tego wszystkiego dokładane jest coś w granicach 5 milionów z kawałkiem, a ostatnie jakieś tam pomiary ruchu wskazywały, że w wakacje przynajmniej około 70% pasażerów MPK w Łomży już korzystało z bezpłatnych przejazdów. Więc,
także niewiele tutaj ryzykuje
płacących,
pan
płacących
Szanowski.
Jest tam raptem 10-15%
ludzi. No, ale to tak samo jak było z propozycją w Białymstoku darmowej komunikacji dla uczniów. Objęło to tylko podstawówki, a wiadomo, że
gimnazja,
ale większość ludzi dojeżdżających do szkół to są licealiści, a tych już tego rodzaju ulga nie objęła.
No ale padła zapowiedź, że być może w przyszłej kadencji radni się pochylą właśnie nad tymi uczniami i nad studentami. No przynajmniej tak mówią, ale to wszystko zależy od tego, jaki ten skład będzie, bo no tutaj to, powiem tak, właśnie chyba najwięcej do tej pory w kampanii w Białymstoku uwagi poświęcono komunikacji miejskiej, przynajmniej na ten moment. I to jest taki temat, jakby był, który był podejmowany przez poszczególne komitety i myślę, że to będzie się przewijało, bo też trzeba pamiętać jakby inwestycje, które się pojawiły drogowe w Białymstoku, one właśnie dotyczyły szeroko rozumianej komunikacji, tak, miejskiej. Ona w rzeczywistości miała bardzo niewiele z tym wspólnego, ale hasłowo gdzieś to ludziom się wbiło.
Ale i tak białostocka komunikacja funkcjonuje w miarę dobrze. Nie było tak rewolucyjnych propozycji na przykład jak tramwaj w Białymstoku po to, żeby w ogóle zrewolucjonizować komunikację publiczną.
No ja myślę, będziemy mieli pas startowy, więc uruchomimy nawet połączenie helikopterowe pomiędzy dzielnicami. Tylko lądowiska jeszcze małe porobić i będzie dobrze.
O czym właśnie przekonywać wyborców? Czy takimi odlotowymi pomysłami, darowaniem tylko i wyłącznie, czy rozsądnymi propozycjami wskazującymi, że na przykład miasto będzie się bardziej regularnie i rozsądniej rozwijało?
Ja myślę, że tak naprawdę takie rewolucyjne pomysły są po prostu nierealne, więc poważni kandydaci powinni troszkę je ograniczać. No warto też pamiętać o tym, że różni kandydaci mają tak naprawdę różne cele. Znaczy nie zakładam, że każdy z kandydatów na prezydenta na przykład wierzy w to, że będzie prezydentem, prawda? Natomiast może mieć inne
długofalowe
cele.
Czyli spokojnie może obiecywać gruszki, bo i tak wie, że nie wygra?
Niektórzy z nich na przykład mogą to robić, żeby podbić swoją rozpoznawalność, a inni właśnie mogą budować w dłuższej perspektywie swój kapitał polityczny na tym, żeby budować też merytoryczny
startują w tym roku, żeby rozpoznać rynek, ale już przygotowują kampanię za 5 lat.
Za 5 lat albo wcześniejsze. Pamiętajmy, że są właśnie wybory parlamentarne, oczywiście.
Że część kandydatów ma
do Europarlamentu.
No i jeszcze wybory do Europarlamentu. Panie doktorze, czym jeszcze można by przekonać elektorat?
Znaczy ja prywatnie mało wierzę w to przekonywanie elektoratu. To znaczy, to oczywiście funkcjonuje medialnie przez chwilę, może do kogoś to trafia, ale w tych większych miejscowościach, gdzie układ jest polityczny, znaczy znowu nie wyobrażam sobie, że jeśli PO zaproponuje więcej nabożeństw w mszach w godzinach późniejszych, to nagle wyborcy PiSu pomyślą, że to jest ta rzecz, która przekonała ich do innego kandydata. To znaczy To jest raczej kwestia mobilizowania elektoratów, kwestia zachęcania pewnych ludzi, żeby jednak się pofatygowali, niż taka wiara, że istnieje pewna magma ludzi bez poglądów, którzy nagle pójdą w tę stronę, która im więcej obieca. Ludzie znają kandydatów, to jest też zaleta polityki lokalnej, to znaczy wielu kandydatów jest jakoś znanych, bo nie wiem, ciocia chodziła do szkoły, bo znamy dzieci, bo, i tak dalej, i tak dalej. To też odgrywa rolę. Takie bezpośrednie dostrzeżenie kandydata też może mieć znaczenie w wyborach, czy to do Rady Miasta, czy Rady innej miejscowości, czy nawet prezydenckiej w jakimś stopniu.
Cezary Zborowski,
Łomża. Rozpoznawalność kandydatów na pewno ma istotne znaczenie, ich wiarygodność, tak? Czy to, co do tej pory sobą reprezentowali, pokrywa się z tym, co obiecują, czy to, co mówią. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe w wyborach powinno być jak gdyby odgadywanie potrzeb społecznych i odpowiadanie na te potrzeby społeczne. Potrzebą społeczną są przedszkola, są żłobki. Bezrobocie jako takie przestało być problemem w naszym województwie w ciągu ostatnich 2-3 lat. Proszę na to zwrócić uwagę. Natomiast wielu kandydatów jeszcze gdzieś tam mówi o tym, że bezrobocie jest problemem. Mamy zupełnie inny problem. Mamy problem stosunkowo dużego braku rąk do pracy, rąk dobrze wykształconych, czy ludzi dobrze wykształconych. I mamy problem niskiej płacy za wykonaną pracę. I to są te problemy, które dzisiaj z jednej strony wypychają młodych, zdolnych, ambitnych poza region, z drugiej strony za chwilkę, jeżeli już to się nie dzieje, każą zastanawiać się inwestorom nad lokowaniem swoich przedsięwzięć tutaj, bo można pobudować fantastyczną fabrykę, można zbudować świetne hale i to bardzo szybko, natomiast jeżeli nie będziemy mieć pracowników, to za 2-3 miesiące zamkniemy te hale.
No, na razie na przykład nie usłyszałem od startujących w wyborach propozycji, co zrobić, żeby przekonać białostockich maturzystów, by studiowali w Białymstoku, a nie studiowali poza granicami naszego miasta, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku.
Ale to też czasami ci młodzi ludzie po prostu chcą poznać
uwolnić
życie gdzieś tam.
Uwolnić
się i od rodziców i zobaczyć trochę inne miasto, bo to ja powiem, pracuję też ze studentami, tak jakby poza mediami i rozmawiam gdzieś tam z nimi, więc naprawdę to tak jest, tak? Oni patrzą też na renomę uczelni, ale powiem, co jest bardzo ważne, studenci też zwracają uwagę właśnie na możliwości, które uczelnia daje, tak? Tak jak u nas powiedzmy Politechnika wysyła swoich studentów, praktyki na wyjazdy różnego rodzaju, zwracają na to uwagę. Ale chcę jeszcze jakby wrócić na chwilę do obietnic i do tego, co tutaj będzie istotne. Ja myślę, że, bo tutaj zgadzam się z Czarkiem z tym, że właśnie problem bezrobocia nam w zasadzie odpadł, teraz jest problem w drugą stronę, ale pojawiły się zupełnie jakby inne rzeczy, które nawet ale przede wszystkim więcej lat temu one nie wchodziły w ogóle w grę. To są kwestie zabudowy. To jest kwestia planistyczna, bo wielu ludzi się przekonało na własnej skórze. Oto mieszkam sobie w domu, nagle wyrasta mi blok bez składu i ładu.
Czyli takie pytania o urbanistykę, o architekturę,
tak,
o rozwój.
I to widać, tak? Kwestia zieleni, kwestia dostępności jakby do punktów rekreacyjnych, kwestia jakby rozrywki w mieście,
i te wchodzące
sportu.
Partie na tym korzystają, bo one tutaj sporo obietnic składają. W tym zakresie.
Na pewno tak. To znaczy tutaj z jednej strony i pan Arłukowicz o tym mówi, to jest prawda, ale też na przykład właśnie inicjatywa dla Białegostoku to są często ludzie, którzy od wielu lat na przykład działali w stowarzyszeniach dotyczących przestrzeni publicznej, nie wiem, kwestii rowerów, inicjatyw kulturalnych. Tak więc tutaj oni na pewno mogą reprezentować sobą takie, tak jak pan Cezary powiedział wcześniej, wiarygodne postawy i przekonania. Tak więc na pewno tak i na pewno to będą ważne wątki. Ja sobie bym tego życzył. Jeszcze tylko jedno zdanie a propos bezrobocia. Oczywiście to nie jest już taki duży problem, jak był wcześniej, ale też nie bagatelizujmy go, bo Białystok nadal pozostaje tym miastem wojewódzkim, które ma najwyższy poziom bezrobocia i też jest w ogóle na tle miast na prawach powiatu wypadamy nie najlepiej, więc jest pewnie tutaj też coś do zrobienia.
Bezrobocie jest, jako liczbowo jeszcze występuje w naszym regionie i jest znaczące. Natomiast to nie jest problem tak wielki społecznie, jak był parę lat temu.
Tak, tutaj pełna zgoda.
Zmieniła się też struktura tego bezrobocia. Proszę zwrócić uwagę, że mamy wzrost bezrobocia kobiet. I to odnoszę wrażenie, że to nie jest spowodowane jak gdyby brakiem miejsc pracy, ale bardzo często wyborem kobiet, tak, które rodząc dziecko biorą 500+ i jak gdyby nie opłaca się czasami pracować.
No i tutaj jest potem zaraz pytanie o żłobki, przedszkola i tak dalej. Jak uzupełnić tę infrastrukturę społeczną, żeby kobieta nie musiała na przykład
i tu jest właśnie to kolejna
podejmować.
Przestrzeń dla polityków, którzy powinni zaproponować właśnie to, że mówię, jeżeli chcemy mieć więcej dzieci w rodzinach, to powinniśmy rodzinom stworzyć warunki, dać pieniądze, dać 500+, to był świetny pomysł Prawa i Sprawiedliwości i za to tę partię będę chwalił. Natomiast brakuje nam całej infrastruktury, brakuje nam żłobków, brakuje nam przedszkoli, brakuje nam miejsc w szkołach podstawowych
i
brakuje nam dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych. Proszę sobie zwrócić uwagę na to, że subwencja oświatowa przekazywana samorządom w coraz mniejszym stopniu zaspokaja potrzeby edukacyjne. I samorządy w coraz większym stopniu muszą dokładać do tych potrzeb edukacyjnych. I na przykład w Łomży środki zostały w pewien sposób ograniczone i z wielu szkół są informacje o tym, że nie ma kółek pozalekcyjnych, że nie ma zajęć dodatkowych WF-u, ale na przykład także nie ma zajęć przedmaturalnych, nie wiem, z informatyki, z matematyki, co już de facto odbije się na wynikach matur i możliwościach późniejszych rozwoju tych młodych ludzi. Można zatrzymać ludzi w Łomży czy w Białymstoku, rozwalając wszystkie drogi w koło i nikt stąd nie wyjedzie. Tylko czy na tym nam naprawdę
radykalna
zależy?
Radykalna propozycja, wręcz rewolucyjna.
Ale można spróbować w ostateczności.
No ale właśnie. Chyba nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie pojechali na studia do Warszawy, do Paryża, do Berlina czy do Nowego Jorku, ale po tych studiach, żeby chcieli do nas wrócić. Bo wrócą z fantastyczną wiedzą, z fantastycznymi możliwościami
i dużymi oczekiwaniami.
I będą w stanie pociągnąć nas w rozwoju.
Czy ja myślę, że i my mamy tutaj na miejscu takich ludzi, którzy są w stanie, ale czasami nie są w stanie przebić się przez ten mur polityczny.
Czekamy zatem na ciekawą debatę dotyczącą programów poszczególnych kandydatów. Mamy nadzieję, że niedługo usłyszymy te argumenty i one nam pozwolą dokonać rozsądnych wyborów. Na razie tę kampanię samorządową widzimy tak, jak ją odmalowaliśmy w trakcie naszego dzisiejszego programu, w którym uczestniczyli Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska z Dzień Dobry Białystok.
Dziękuję za uwagę.
Cezary Zborowski z forłomża.pl.
Dziękuję bardzo.
Oraz doktorzy Maciej Białous i Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję.
Też podziękuję.
Dziękuję również. Lech Pilarski. Do usłyszenia.